prima ancora di iniziare la prolusione,
zanim zacznę mój wykład,
permettete che io ringrazi per l'invito che mi è stato rivolto.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie skierowane do mnie.
Sua eccellenza il vescovo di Torun.
Dziękuję serdecznie księdzu biskupowi z Torunia. Właśnie w dniu jego jubileuszu.
Signor rettore di questa facoltà.
Dziękuję rektorowi, władzom cywilnym, uniwersyteckim i religijnym. I dziękuję studentom, którzy są bardzo, bardzo sympatyczni. Pierwsze wrażenie to od razu widać, że tu chętnie przychodzicie, że jesteście zaangażowani.
Nella società e nella cultura del momento,
aby później na nowo znaleźć się w owocny sposób w społeczeństwie. Bardzo mi się podobał chór uniwersytecki.
E così pure la bella preparazione della Eucaristia.
I piękne przygotowanie liturgii eucharystycznej.
Il modo di partecipare
al ministranci, sposób uczestniczenia. Dziękuję wam wszystkim za to.
Come è stato detto, la mia prolusione si intitola così.
Tak jak powiedziano, tytułem mojego wykładu jest o idei uniwersytetu w kierunku kultury jakości.
In questi due punti.
I powiem to w dwóch punktach.
Secondo,
pierwszy,
la cultura.
Idea uniwersytetu, drugi, kultura jakości.
Il titolo, l'idea di università, riprende intenzionalmente.
Tytuł tego wystąpienia inauguracyjnego, Idea Uniwersytetu, podejmuje w sposób intencjonalny to, co zawiera znana książka Johna Newmana, Idea Uniwersytetu. Nie jest naszym celem tutaj zagłębiać się w zawiłe i długie prace redakcyjne, które miały duże znaczenie w procesie powstawania tego dzieła. Newman rozpoczął pisać swoją książkę już w listopadzie 1851 roku. Wtedy właśnie podejmował pracę na Uniwersytecie Katolickim w Dublinie, którego potem w latach 1854-58 był rektorem, ale opublikował swoją pracę dopiero w 1889 roku. Czyli rok przed śmiercią. I mówią, że zbyt szybko umarł. Miejmy nadzieję, że mnie się to nie zdarzy.
Nel bel mezzo di questi 40 anni di gestazione si colloca la violenta.
Dokładnie w połowie tych 40 lat redagowania tej książki pojawia się mocne i prowokacyjne odkrycie Fryderyka Nietzschego. Nietzsche pisze 15 grudnia 1870 roku do swojego przyjaciela Erwina Rode, znanego filologa klasycznego, który właśnie w tamtym roku zrobił habilitację na Uniwersytecie w Kilonii, stwierdził: uniwersytet jest zagrożeniem dla tego, kto pragnie poświęcić się całkowicie poszukiwaniu prawdy. Odnosząc się do tych słów, kardynał Angelo Scola w czasie inauguracji 8. Międzynarodowego Sympozjum Wykładowców Uniwersyteckich Lateran w czerwcu 2011 tak skomentował: nie wydaje mi się słuszne skupiać się nad twierdzeniem tak twardym, surowym i dyskusyjnym. W każdym razie zagadnienie uniwersytetu stanowi problem, który z pewnością nadal będzie nam sprawiał trudności w przyszłych dziesięcioleciach. Faktycznie, kontynuuje kardynał, pytanie o uniwersytet, jaki uniwersytet, stanowi jakieś symboliczne odbicie pytania pytań. Jaki człowiek? Sens istnienia uniwersytetu i sposób, w jaki jest on przedstawiany, podsumowuje kardynał Scola, składają się na obraz człowieka jako protagonisty naszego społeczeństwa. Ale powróćmy do idei uniwersytetu według Newmana. Prawdę mówiąc, nie wydaje mi się być ona do końca spójna. Przeciwnie, zawiera niejasną sprzeczność między teorią a praktyką. A jednak właśnie ta niespójność, przeciwstawienie wydaje się nade wszystko pożyteczna i aktualna, kiedy się weźmie pod uwagę ożywioną debatę, którą ona zrodziła i która ta debata, dyskusja nadal jest kontynuowana. Upraszczając maksymalnie to zagadnienie i podporządkowując je naszemu tokowi rozumowania, który będziemy rozwijać, moglibyśmy powiedzieć tak. Z jednej strony Newman rozumie uniwersytet jako miejsce nauczania wiedzy uniwersalnej. Z drugiej strony jednak jest on świadomy, że żaden uniwersytet nie jest i nigdy nie będzie, nie był miejscem wiedzy uniwersalnej, ponieważ zawsze jakaś dziedzina będzie zaniedbana. Także na uniwersytetach posiadających największą ilość fakultetów. Ale oto środek korygujący, który wprowadza Newman. Aby jego idea uniwersytetu nie pozostała czystą i w tym samym stopniu fascynującą, ale aby nie pozostała czystą utopią, filozofia i teologia zostają wyniesione do rangi gwarantów wzajemnego powiązania i syntezy różnych dyscyplin. I taka wiedza, filozoficznie i teologicznie podbudowana, czyni mimo wszystko uniwersytet miejscem wiedzy uniwersalnej. Wielu dzisiaj odrzuciło taką ideę uniwersytetu. Nawet są tacy, którzy woleliby zmienić nazwę uniwersytet, uciekając się do neologizmu multiuniwersytet. W konsekwencji fragmentaryzacja i demarkacja wiedzy wydaje się postępować w sposób nieubłagalny. Koncepcja wiedzy czy nauki przechodzi coraz bardziej poprzez precyzyjne wytyczanie granic co do treści, jak i metod. We własnym zakresie każda dyscyplina rości sobie prawa do własnego autorytetu i własnej prawdy. Tak więc międzydyscyplinarność, jeśli jest uprawiana, wydaje się być bardziej formalna niż realna, do tego stopnia, że mówi się dzisiaj chętniej o międzykulturowości, cokolwiek miałoby to znaczyć, niż o międzydyscyplinarności. Wpływ relatywizmu jest ewidentny i nie potrzeba tego podkreślać. Pojawia się tu wyzwanie Newmana dotyczące idei uniwersytetu jako miejsca wiedzy uniwersalnej, na tyle, na ile jest ona filozoficznie i teologicznie osadzona. Ostatnio, 30 czerwca tego roku, podczas wręczenia nagrody Ratzingera trzem laureatom, Benedykt XVI wygłosił przemówienie. Miałem to szczęście i honor być zaproszonym. Benedykt XVI wygłosił przemówienie, które daje nam światło na zasadność takiej idei uniwersytetu. Uniwersytetu według Newmana, idei Newmana. Papież przede wszystkim zapytał się, czym powinna być naprawdę teologia. Powiedział, jeśli teologia jest nauką wiary, rodzi się od razu pytanie, czy jest to naprawdę możliwe? A może nie jest to sprzeczność sama w sobie? Czy nauka nie jest może zaprzeczeniem wiary? Czy wiara nie przestaje być wiarą, kiedy staje się nauką? I czy nauka nie przestaje być nauką, gdy jest podporządkowana wierze?
Si tratta in verità di una vexata antiqua questio.
Naprawdę chodzi o vexata questio, mimo to zawsze aktualną, stary spór. Takie pytania, zauważa rzeczywiście Benedykt XVI, które już w średniowieczu, już dla średniowiecza stanowiły poważny problem w kontekście współczesnej koncepcji nauki, dokładnie to, co sugerowaliśmy, stały się jeszcze bardziej naglące i na pierwszy rzut oka nie do rozwiązania.
Al di là delle argomentazioni successive.
Pomijając dalszą argumentację, które papież rozwija we właściwy sobie sposób, nas tutaj interesuje przede wszystkim zakończenie przemówienia, w którym czytamy. Jestem bardzo świadomy, że w tym wszystkim nie została dana odpowiedź, jeśli chodzi o możliwości i zakres właściwej teologii, ale zostało tylko naświetlone wielkie wyzwanie wpisane w naturę teologii.
La grandezza della sfida insita nella natura della teologia. Da parte mia.
Z mojej strony, jeśli mi wolno, nie chciałbym konkurować z Ojcem Świętym, chciałbym wyjaśnić i przyznać uczciwie, że także ten mój głos dzisiaj nie doda nic nowego do koncepcji wiedzy, nic nowego do koncepcji Universitas Scientiarum. Ale ostatnia uwaga papieża rzuca dodatkowe światło na to zagadnienie, kiedy dodaje, mimo wszystko jest to właśnie to wyzwanie, to znaczy to wyzwanie wpisane w naturę teologii, ściśle powiązanej z filozofią, którego człowiek potrzebuje, ponieważ ono przynagla nas do otwarcia naszego rozumu, pytając nas o samą prawdę, pytając o oblicze Boga. W rezultacie, ze swoich osobliwych i pod pewnymi aspektami paradoksalnych właściwości epistemologicznych, teologia wydobywa właściwe sobie moc do prowokowania, do rzucania wyzwania innym dyscyplinom, dzisiaj coraz bardziej specjalistycznym, co do metody i treści, tym samym i przez to bardziej fragmentarycznych w świecie wiedzy. Dokładnie ten fakt, że teologia nie postępuje według juxta principia propria, ale według słowa objawionego, skłania ją w kierunku tego ostatecznego i całościowego celu, jakim jest prawda, której ono gorąco pragnie. Oczywiście, do tego samego celu w różny sposób zmierzają wszystkie dyscypliny universitas. Na tyle, na ile są one, jak być powinny, ministre veritas. veritatis.
Ma la teologia, se è vera teologia, cioè...
Ale teologia, jeśli jest prawdziwą teologią, czyli wierną swojej autentycznej epistemiologii, posiada jakąś dodatkową instancję prawdziwościową, przecinającą inne dyscypliny i instancję ostateczną w dążeniu do swojego właściwego celu. Oto dlaczego oferta formacyjna uniwersytetu, która przecież pozostaje zasłonięta, także ona z powodu kryzysu globalnego i przez naglące potrzeby wyzwania edukacyjne obecnego czasu, powinna ta formacja zabiegać usilnie w ostatecznym celu o syntezę filozoficzno-teologiczną w niewyczerpalnym dialogu między wiarą a rozumem, między wiedzą Boga i wiedzą człowieka. Tylko wtedy uniwersytet będzie mógł być godny swojego imienia i być miejscem wiedzy uniwersalnej. Jako podsumowanie i zakończenie tego pierwszego punktu zacytuję, unikając zbędnego komentarza, fragment najświeższego przemówienia papieża Benedykta XVI o uniwersytecie wygłoszonym w bazylice Monasteru Świętego Wawrzyńca w Madrycie podczas Światowych Dni Młodzieży
a Madrid durante la 26ª giornata mondiale
w sierpniu 2011 roku.
In tale occasione
przy tej okazji papież powiedział między innymi: prawdziwa idea uniwersytetu to właśnie ta, o której mówił Newman, która chroni nas od takiej redukcjonistycznej i wypaczonej wizji. W istocie uniwersytet był i jest nadal powołany, by zawsze był domem, w którym poszukuje się prawdy właściwej o sobie ludzkiej. Uniwersytet uosabia więc ideał, który nie powinien się zdegenerować ani z powodu ideologii zamkniętych na racjonalny dialog, ani też służalczości wobec logiki utylitarystycznej prostego rynku. I zwracając się bezpośrednio do profesorów, to byli młodzi profesorowie wykładowcy, bo to był Dzień Młodzieży, ale generalnie do wszystkich wykładowców się zwracał i Benedykt XVI powiedział: młodzi ludzie potrzebują autentycznych mistrzów, osób otwartych na całą prawdę w różnych dziedzinach wiedzy, potrafiących słuchać i żyjących w swym wnętrzu takim dialogiem interdyscyplinarnym. Nade wszystko osoby przekonane o ludzkiej zdolności postępu na drodze prawdy. Ta wysoka aspiracja to najcenniejsze, co możecie wy jako nauczyciele przekazać osobiście i życiowo waszym studentom, a nie tylko niektóre techniki instrumentalne i anonimowe, czy pewne chłodne dane. I zakończył: jeśli prawda i dobro są zjednoczone, tak samo jest w przypadku poznania i miłości. Z tej jedności pochodzi spójność życia i myśli, przykład, którego wymaga się od każdego dobrego wychowawcy. Przykład, świadectwo, którego wymaga się od każdego wykładowcy. Profesor dzisiaj jak nigdy musi być świadkiem. człowiek, szczególnie młody dzisiaj, mówił Paweł VI w Ewangelii Nuncjandi, nie słucha już mistrzów i nauczycieli. Jeżeli ich słucha, słucha tylko dlatego, że oni są świadkami. I świadek jest świadkiem zawsze, nawet kiedy jest tylko sam z sobą. Świadek nigdy nie ma wakacji. Nie mogę tutaj zapomnieć o moim założycielu, księdzu Bosco, który mówił tak do wykładowców, wychowawców. Niech nigdy nie stanie się,
senza che siate i primi a metterlo in pratica.
Nigdy nie żądajcie od młodzieży czegoś, co wy nie będziecie praktykowali. I teraz drugi punkt. Kultura jakości.
Questo sottotitolo.
Ten podtytuł pochodzi z książki dużo nowszej, zatytułowanej ta książka wyszła, myślę, tylko po włosku, wydane przez Kongregację do Spraw Edukacji Katolickiej.
Quello presieduto dal vostro connazionale, cardinale Groccoleschi.
Ten od waszego kardynała Groccoleschiego. I ten tytuł nosi, książka nosi tytuł Kultura jakości. Co znaczy kultura jakości? A przede wszystkim generalnie, co rozumiemy przez promocję jakości? Promować jakość uniwersytetu, wydziału, czytamy,
volta a promuovere appunto la maturità integrale della persona umana.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wartość działań realizowanych przez daną instytucję.
Ma il nostro libro risponde in maniera più tecnica. Dice così: promuovere la qualità di una università, facoltà come la vostra.
Czyli promować jakość uniwersytetu, tak jak w waszym przypadku, należy zwrócić szczególną uwagę na wartość działań realizowanych przez daną instytucję. Umocni jej aspekty pozytywne i tam, gdzie to konieczne, uzupełnić braki. Takiemu celowi służy dostosowane działanie opiniujące. Najpierw jednak należy określić kryteria, na których bazuje misja instytucji, zdefiniowanie jej jakości. Mówi się oczywiście, co jest ewidentne, o uniwersytecie. Na drugim miejscu jest konieczne zebranie informacji kompetentnych, ważnych i wiarygodnych dotyczących realizowania działań instytucjonalnych według wcześniej określonych kryteriów. W końcu zostaje sformułowana ocena meritum, wychodząc od wyżej wymienionych kryteriów dotyczących jakości realizowanej działalności według zebranych informacji. Także tutaj staram się streścić do maksimum omawianą pozycję, podporządkowując ją naszym rozważaniom. Aby zrealizować konkretnie tę ideę uniwersytetu, którą staraliśmy się naszkicować, według Newmana, aż do Ojca Świętego Benedykta, niezbędne jest, by kultura jakości stawała się zwyczajnym stylem życia akademickiego. To oznacza, że inicjatywy podjęte dla promocji jakości, biorąc pod uwagę ich ewentualne ograniczenia, te inicjatywy nie mogą być widziane jako akty biurokracji, akty fiskalne, które trzeba przecież wykonać. I to bardziej lub mniej ukrywalną przykrością. Im szybciej, tym lepiej. To tak jak wyrwać ząb i nie ma bólu. Chodzi raczej o to, by być mocno przekonanym, że różne inicjatywy oceniania i promocji jakości nie zmierzają do nagradzania czy karania jakiejś instytucji akademickiej, wykładu, profesora, działań. Przeciwnie, proponuje się poprawę możliwości osiągnięcia celów, dla których konkretna instytucja, wykład, profesor, studenci działają. Chodzi o ofiarowanie pomocy w realizowaniu procesu formacyjnego w całej swej rozciągłości i do badań naukowych, a nie do aktualizowania jakiegoś rodzaju kontroli fiskalnej czy sankcjonującej. Z tego punktu widzenia ocena i promocja jakości w połączeniu z tymi wszystkimi inicjatywami muszą przedstawiać jakąś stałą troskę naszych uniwersytetów. Stałą troskę. Według mnie potrzeba, by profesorowie i studenci, wszyscy odpowiedzialni uniwersytecy na każdym poziomie, zdawali sobie sprawę, że prawdziwymi promotorami rozwoju kultury są właśnie oni. Ja jestem jako rektor, promotorem kultury na moim uniwersytecie. Drodzy, jest czas, aby to zakończyć. Chciałbym zakończyć, odnosząc się do Edgara More.
La testa ben fatta.
Myślę, że jest też w tłumaczeniu na język polski. W znanym tekście Edgar More naszkicował przejrzyście cel formacyjny, do którego uniwersytet powinien zmierzać.
Si tratta in effetti di un'osservazione di sintesi, con la quale possiamo ben concludere le nostre riflessioni.
To właśnie będzie ładnym zakończeniem naszej myśli, podsumowaniem naszej refleksji. Celem formacji, pisze ten jeszcze żyjący francuski filozof, obwołany przez media w sposób trochę przesadny jako ojciec myśli ogólnej w czasie globalizacji. Morin, Anglicy, Morin, Francuzi. I on pisze tak: motywem formacji nie jest dać uczniom pewną z czasem coraz większą ilość wiedzy, ale uformować w nim głęboki wewnętrzny stan, jakiś rodzaj polaryzacji duszy, która go ukierunkuje w sensie definitywnym na całe życie. To znaczy, że nauczyć się żyć dotyczy nie tylko poznania, ale zmiany swojej mentalności. Zmiany swojej mentalności dzięki wiedzy zdobytej in sapienza i ucieleśnienie tej mądrości w konkretnym życiu.
Con queste parole conclusive mi pare di ritornare a Paolo, a quel brano che vi citavo.
I poprzez te słowa wydaje mi się, że wróciliśmy do Pawła, który mówi: to jest prawdziwa mądrość.
Se vuole essere il luogo del sapere universale, deve orientarsi in questa direzione.
Uniwersytet, jeżeli chce być prawdziwym miejscem mądrości, musi iść w tym kierunku. Dziękuję.